Ja mam właśnie tę hortensję Runway Bright.
Ale ona jest panikulata, nie? Ta jest bukietowa chyba, tak? Czy jaka?
Nie, hybryda.
A z czego hybryda? Nie wiadomo.
Hybryda. Jest hybryda.
Czekaj, zaraz sprawdzę.
Hydrangea hybryda.
Runway Bright. O, ona jest bardzo znana z tego, co widzę. To jest makrofyla, czyli to będzie, to teoretycznie powinno się okrywać.
Generalnie ją chowam do szklarni na zimę.
No. Ona jest donicy, czy jak ją wykup...
Bo ja uprawiam w pojemniku.
No zresztą powiesz wszystko zaraz. To zaraz wszystko powiesz.
Naturalnie o ogrodach, odcinek 66. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Po odcinku, w którym odpowiadaliśmy na wasze pytania, nadszedł czas na zaplanowany od dawna odcinek poświęcony hortensjom. I to przeróżnym hortensjom, bo tych hortensji jest długa, bardzo długa lista. Pewnie nie wszystkie omówimy. Omówimy te najciekawsze, albo może te, które najczęściej są uprawiane w polskich ogrodach, nie w angielskich koniecznie ogrodach. Dzień dobry, Katarzyno.
Dzień dobry, Jacku. Witam serdecznie wszystkich. Tak pewnie, tak jak mówisz, tych hortensji jest tak strasznie duża ilość, ale niektóre hortensje fantastycznie rosną w polskich ogrodach, a inne znowu kiepsko, więc chyba nie ma sensu w ogóle zachęcać naszych słuchaczy do tego, żeby się męczyć z jakimiś hortensjami, kiedy te, które można uprawiać, są naprawdę piękne.
No ale wiesz, zawsze jest coś takiego, że pojawia się coś nowego i że chcemy i koniecznie chcemy uprawiać, bo jest jakieś takie, jak to mówisz, wyfikane i jest fajne i w ogóle. No tak, ale warto przeczytać za każdym razem opis, przynajmniej opis, jaka to jest hortensja, jaka to jest odmiana hortensji, jakie są warunki jej choćby zimowania, tak? No bo mówiłaś, że u siebie w ogrodzie w Wielkiej Brytanii masz hortensję, która po prostu u nas nie przezimuje w żaden sposób.
Wiele takich hortensji jest, które nie przezimują w ten sposób. Tak naprawdę przede wszystkim chyba, tak jak mówisz, Jacku, trzeba zwrócić uwagę, jak się kupuje hortensję, co to jest za gatunek. Nawet nie jeżeli chodzi o odmianę. Odmiana to już następny taki stopień wtajemniczenia. Ale gatunek, dlatego, bo jak tylko zobaczycie na opisie, jaki jest gatunek, jak macie jakiekolwiek wątpliwości, jeżeli nie jest opisane dokładnie na etykiecie, co z nią robić zimą, bo nie zawsze jest. Czasami one przychodzą z zagranicy, więc nie będzie tej informacji dla Polski. Po prostu natychmiast wejdźcie sobie na telefon i wpiszcie sobie hortensja taka czy siaka i zaraz będziecie wiedzieć. Naprawdę, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Potem może być przykro. Ja na przykład ze swojej strony zakochałam się w Anglii w takich ogrodach jak na przykład Heathcote. Ja wiem, że dużo osób z Polski też było w ogrodzie Heathcote, więc może kojarzy. Tam jest taka duża część leśna i w tym ogrodzie leśnym właśnie jest ogromna hortensja o takich fioletowych, delikatnych kwiatach i omszonych liściach i pędach. To jest właśnie ta Hydrangea villosa, o której wspominałam tobie, Jacku, przed programem. No, to jest po polsku też hortensja sargenta. Tam ona ma kilka nazw, ale ogólnie villosa. To jest taka stara Hydrangea aspera villosa. To jest taka stara, sprawdzona nazwa. I ona jest niesamowita, bo ona jest ogromna. Ona ma chyba z 4 metry w tym ogrodzie, czy 5.
Wow, piękna.
Tak, to jest duży, duży krzew. Naprawdę, taka kupa.
Już prawie jakby dereń.
Tak, naprawdę, naprawdę ogromny, nie, naprawdę duży. I ona ma poza tym ogromne też liście. Ona ma liście wielkości mojej głowy, no nawet większą, tak? Czy twojej głowy, czy ludzkiej głowy. Ma kwiaty wielkości ludzkiej głowy, no przepiękne, takie talerze prawie, że. No i zakochałam się, ale co z tego, kiedy ja w Polsce u siebie wzgorzałam, nie mogę tej hortensji uprawiać. Tak samo jak ja jestem, że tak powiem, wychowana ogrodowo na Irlandii Południowej. Południowa, zachodnia Irlandia, tam mieszkałam, pracowałam w ogrodach przez kilka lat i tam znowu dookoła wszędzie hortensje o ogromnych niebieskich kwiatach, a to chyba jest marzenie naprawdę każdego, kto przyjeżdża do Anglii czy Irlandii, po prostu rosły jak chwasty. I potem też bardzo się zdziwiłam, jak się okazało, że nie wszędzie na świecie te hortensje ogrodowe o ogromnych niebieskich kwiatach, okrągłych takich, chcą też rosnąć wszędzie. Także to jest bardzo ważne, że nawet ta sama hortensja może pięknie rosnąć w Irlandii, mieć niebieskie kwiaty, a na przykład już w innej części Irlandii chociażby nie zmarznie, ale kwiaty będą różowe. Dlatego to już jest troszeczkę też inna sprawa, o tym też na pewno dzisiaj powiemy, bo będziemy mówili o hortensjach ogrodowych, ponieważ one w Polsce w niektórych rejonach spokojnie przeżywają zimę. Niemniej jednak pamiętajcie, żeby przede wszystkim zidentyfikować swoją hortensję, czy ona w ogóle się nadaje do naszego ogrodu.
Słuchaj, skąd się bierze popularność hortensji taka?
Znaczy przede wszystkim wydaje mi się, że to jest niesamowity efekt. One mają, te kwiaty są przepiękne, chociaż dla mnie, powiem wam szczerze, że one są często troszeczkę zbyt ozdobne. Jest teraz jeszcze w dodatku tyle tych odmian, faktycznie kolory takie, siakie, w kropki, w paski. Naprawdę jest w czym wybierać, ale ja u siebie w ogrodzie wzgorzałem hortensję, tak naprawdę nie mogę posadzić wszędzie, bo mój ogród jest na terenie lasu, dużego parku krajobrazowego. No ja się staram jak najbardziej wpasować z moim ogrodem w to, co jest dookoła. I te hortensje troszkę są jednak u mnie zbyt ozdobne, dlatego w moim ogrodzie hortensje są tylko i wyłącznie właśnie w tym ogrodzie angielskim. Tam mam hortensję bukietową, którą bardzo, bardzo lubię. Ale to chyba dlatego, Jacku, że naprawdę hortensje są łatwe w uprawie tak naprawdę. One są łatwe w uprawie. I taki show potem dają. Takie kwiaty. Od lipca bardzo, bardzo długo, bo te kwiaty nawet suche są piękne, prawda? Można zbierać do wazonu. Jest tyle tego koloru. Ja myślę, że to jest po prostu roślina szok.
Szok, ale w takim pozytywnym słowo
znaczeniu szok. Tak, bardzo pozytywnym.
Nie jest, że stajemy, jesteśmy zszokowani. Boże, co to jest? Straszne. Tylko wstajemy i mówimy, o kurczę, jakie piękne.
Tak, to po prostu takie piękne, takie łatwe, łatwe w uprawie i w ogóle nie umiera i rośnie i kwitnie. Nawet, że ja nic z tym nie robię, a to kwitnie i to jest chyba fajne.
Wymieniłaś się w tym swoim krótkiej opowiastce dwa gatunki hortensji. Hortensję ogrodową i hortensję bukietową. I chyba na początek te dwie odmiany byśmy omówili, bo one mocno różnią się w działaniach, żeby zakwitły. Tak?
Tak.
I zacznijmy może od tej, o której mówisz, o której bardzo często wszyscy marzą, o hortensji ogrodowej, o hortensji ogrodowej, tej właśnie, która między innymi jest także taka odmiana, która kwitnie na niebiesko i nie wszystkim kwitnie na niebiesko i wszyscy mówią, a kurczę, tak ładnie rosła w doniczce, potem posadziłam i nie rośnie, i nie rośnie, nie. Raz czasem nie rośnie, a czasami zakwitnie i nie jest taka niebieska. I czym tu wybarwić te kwiaty, bo trzeba by, są specjalne jakieś takie nawozy do hortensji, do podsypywania i wtedy one będą kwitły na niebiesko, lepiej, mocniej. Albo bardzo często w przypadku hortensji ogrodowych mówimy, no w tym roku nie zakwitły nam. Nie wiadomo dlaczego, bo nie zakwitły. Dobrze, to hortensja ogrodowa, która wydaje mi się, ty mówisz, że jest łatwa w uprawie, ale która najwięcej problemów stwarza ogrodnikom, amatorom. Tak, hortensja ogrodowa.
Ogrodowa, ja się zgadzam. Ja się zgadzam, że trzeba zacząć od tej hortensji, ponieważ ta hortensja jest po pierwsze troszkę bardziej taka tricky w uprawie, czyli taka troszkę kapryśna, a po drugie ona jest inna niż ta paniculata, czyli bukietowa i tak naprawdę krzewiasta czy drzewiasta, bo to jest to samo. Więc to możemy wrzucić do tego drugiego worka, te kolejne dwie hortensje, jak najbardziej. Czyli omówmy najpierw tą hortensję ogrodową, czyli tą, o której każdy marzy. Ta, która jest we wszystkich magazynach, Country Living, Weranda, wszystko na świecie poustawiana pięknie w pięknych pomieszczeniach. I właśnie ta, niestety, ale najtrudniejsza w uprawie. No więc ja powiem wam tak, że przede wszystkim pamiętajcie, jeżeli, no może zacznijmy od tego, że ona nie kwitnie, tak? Bo to chyba jest ważniejsze niż jakiego koloru są kwiaty. Jeżeli hortensja wam nie zakwitła.
Nie, w tym roku, ty już dochodzisz moim zdaniem do końca. Bo ja bym chciał najpierw ciebie.
Gdzie jest początek?
Początek bierze się w glebie. I chciałbym, żebyśmy zaczęli od mimo wszystko, od stanowiska, czy słońce, czy półcień, czy cień, czy gleba wapienna, czy gleba kwaśna, czy gleba wilgotna, czy gleba sucha, żebyśmy, wiesz, powiedzieli ludziom, bo życie zaczyna się od gleby rośliny i jak dobrze ją posadzimy, tak, to już mamy pierwszy sukces, że ona chce rosnąć.
Tak, dobrze. W takim razie hortensja przede wszystkim to jest roślina, hortensja ogrodowa. To jest roślina, która najlepiej się czuje w miejscu, który nie jest totalną patelnią nasłonecznioną, tak? To są rośliny, które wspaniale rosną w takich prześwietlonych warunkach, takich troszkę laskowych, tak? Troszkę leśnych, ale nie ciemnym znowu lesie, Ale takich
w takim
miejscach...
półcieniu, w tak, lekkim półcieniu, no, bądź tam, gdzie słońce jest, nie wiem, do południa, do godziny 13.
Albo znowu wieczorem tylko.
Albo tylko wieczorem.
Ja bym, taki, ja bym to nazwała może nie półcień, tylko półsłońce, że tak powiem, tak?
O, okej, okay, ale nie ma takiego pojęcia.
Tak. W Anglii jest, właśnie to jest fajne, w Anglii jest half shade,
jest dodatkowo
half sun,
kategoria, tak?
Jest, tak, jeszcze dodatku jest double shade, czyli to jest, double shade, to jest taki shade, gdzie światło przechodzi przez gałęzie innych roślin, więc nie jest całkowicie zacienione pod drzewami innymi, albo przy budynkach, tylko światło przechodzi tak jakby przez listki innych drzew. I to też
takie
jest
takie ażurowe światło.
Tak, to jest takie światło ażurowe, dokładnie. Takie światło też jest bardzo dobre. Także starajcie się nie sadzić hortensji żadnej na mocnym słońcu i w piaszczystej, mocno przepuszczalnej glebie, ponieważ hortensja, tak jak mówię, to jest roślina, która raczej skłania się do stanowisk takich troszkę leśnych, przyleśnych. W związku z tym będzie lubiła glebę po pierwsze wilgotną, po drugie zasobną jednak w tą materię organiczną, no bo wiadomo, spadają liście z drzew, rozkładają się i ta ziemia przy lesie czy w lesie jest dosyć bogata w materię organiczną. No i wiadomo, że przy lesie też ta ziemia będzie się skłaniała w kierunku kwaśnym. Ona może rosnąć w glebie, która jest obojętna. Najlepiej czuje się w glebie kwaśnej, będzie bardzo źle rosła w glebie zasadowej. Także taka jest generalnie zasada, jeżeli chodzi o wszystkie hortensje, powiem szczerze. Potem, jeżeli chodzi o tą taką, o tę różną wilgotność gleby, to może będziemy mówić dalej przy tych innych hortensjach, ale przy na pewno hortensja, ta, o której mówimy, ta ogrodowa, na pewno lubi glebę wilgotną. Nie ma o czym mówić.
Okej, i mamy te podstawowe zasady. Nie patelnia, czyli nie pełne słońce. Po drugie, ziemia powinna być jednak wilgotna w przypadku hortensji ogrodowej. I po trzecie, powinna być to ziemia od lekko kwaśnej po kwaśną. Tak? To potem będzie miało znaczenie, słuchajcie, przy tych wybarwieniach kwiatów. To właśnie ta kwasowość będzie miała znaczenie, czy one będą kwitły na niebiesko bardzo intensywnie, czy nie. Nie żadne tam nawozy, tylko to, czy ziemia jest kwaśna, czy nie jest kwaśna. Okej, a czym zakwasić taką glebę?
To znaczy przede
wszystkim... Bo najczęściej jest tak, żebyśmy też mieli świadomość, w Polsce mamy problem z kwaśnymi glebami, to znaczy, że mamy dużo kwaśnych gleb, dlatego polecane jest bardzo często wapnowanie gleby, czy wapnowanie trawników, czy wapnowanie gleby. Rolnicy wapnują przecież pola, dlatego że przez używanie wody, używanie no, choćby też nawozów sztucznych, jeśli ktoś używa, to bardzo mocno zakwasza swoją glebę. Mhm. I stąd jest potrzeba wapnowania potem gleby. Ale często jest tak, że potrzeba w przypadku, nie wiem, hortensji, w przypadku wrzośców czy wrzosów, zakwasić, czy rododendronów, czy azalii, zakwasić tę glebę dodatkowo, tak? Czymś, czym?
Znaczy ja szczerze mówiąc uważam, że te rośliny w takich warunkach właśnie jakichś laskach, czy po prostu w naturalnych takich miejscach, rosną bardzo dobrze bez zakwaszania ziemi, że bardzo dużo tutaj niestety, ale jest presja ze strony ludzi, którzy sprzedają takie nawozy i troszeczkę jest zastraszania też publiczności. Uważam, że spokojnie można uprawiać te rzeczy, nie zakwaszając gleby, tylko przy tym, jeżeli nie jesteście na jakichś skałach wapniowych, tak, na jakichś super zasadowych glebach, tak, to jest bardzo ważne. Ale w większości to znam ogrody, gdzie nikt nic nie zakwasza i rododendrony są też wielkości do 3-4 metrów, są ogromne. I to w Polsce pod Łodzią, także to naprawdę można zrobić. I jeżeli chcecie na przykład mieć u siebie w ogrodzie hortensję czy rododendrony akurat, bo to jest podobna, prawda, sytuacja, jeżeli chodzi o zakwaszanie gleby, to po prostu niekoniecznie zakwaszajcie ją żadną chemią, bo robicie tak naprawdę sobie to tak z tym dzieckiem prowadzonym do McDonalda. To jest takie sztuczne uprawianie dzieci, sztuczne uprawianie roślin, tak? Najlepiej by było, gdybyście po prostu takie uprawy, w związku z tym, że te rośliny to są rośliny leśne i kochają właśnie bogatą w ściółkę ziemię, po prostu co roku je ściółkujcie. I ściółkowanie kompostem sprawia, że ziemia jest i tak lekko kwaśna, tak? I to jest dobre, bo rośliny, większość roślin uwielbia taką ziemię. Także to jest bardzo ważne, żebyście się za bardzo nie przejmowali nawozami, bo taki nawóz to po prostu jest normalny nawóz z dodatkiem jakiejś chemii, która zakwasza ziemię, tak? To nie jest jakaś specjalna substancja w ogóle z księżyca, nie wiadomo co, tylko po prostu to jest... nic innego, tylko nawóz sztuczny z dodatkiem specjalnej substancji chemicznej, która będzie wam zakwaszała tą ziemię. Także jeżeli chcecie dodatkowo nawozić, to też nie będziecie potrzebowali, jeżeli będziecie ściółkować te krzewy i zazwyczaj warto ściółkować tyle samo pod krzewem, co powiedzmy jest wielkość później krzewu nad ziemią, tak? Tak, taką plamę zrobić dookoła. Nie tylko będziecie znaczy, sprawiać,
tak, tak,
że...
Tak jest korona, tak jak tak, tak dokąd sięgają gałązki, gałązki hortensji.
Tak, i w, tym w ten sposób nie tylko załatwicie sobie sprawę chwastów, w związku z tym ona będzie lepiej rosła, bo nie będzie miała konkurencji, więc chwasty nie będą rosły pod ściółką. Załatwicie sprawę wilgotności gleby, którą hortensja również bardzo, bardzo lubi, więc będzie znowu jeszcze lepiej rosła, ponieważ będzie ta gleba wilgotna. Załatwicie sobie sprawę kwasowości i załatwicie sobie sprawę nawozu, ponieważ taki kompost również będzie nawoził ziemię. Także zobaczcie, jak to zawsze się śmiejemy, że to jest win-win situation. To jest sytuacja wygrana na każdym froncie, tak? Używanie właśnie przekompostowanej materii jakiejś organicznej do ściółkowania. Także ja myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. I wtedy nawet, jeżeli wasza gleba jest troszkę bardziej neutralna, wcale nie kwaśna, to po kilku latach takiego ściółkowania regularnego bardzo możliwe jest, że te hortensje zaczną się same wybarwiać tak bardziej w kolor niebieski, bo jeżeli jest gleba zasadowa albo taka neutralna w stronę zasadowej, to te kolory hortensji będą po prostu różowe.
O ile
ona będzie
to
różowa,
jest,
tak.
O ile to jest po prostu
hortensja ogrodowa,
tak. O niebieskich kwiatach, bo hortensje ogrodowe mają przeróżne kolory kwiatów, nie tylko niebieskie.
Ale te kwiaty różowe, zauważyłbyś, Jacku, że większość tych hortensji, które mają różne kwiaty w normalnym podłożu, one na tych glebach kwaśnych się przebarwiają na niebiesko. I to jest bardzo, bardzo ciekawe i fajne, bo on, nie wiem, to jest jakiś taki, mają zakodowane w swoim DNA. Także i szczerze mówiąc, nawet jeżeli będziecie uprawiać te hortensje ogrodowe i będziecie mieli piękne kwiaty, niekoniecznie niebieskie, ale właśnie na przykład różowe, bo one też bardzo często mają różowe kwiaty, przecudne różowe kwiaty.
Dokładnie tak.
To wtedy się nie martwcie, bo i tak będzie bardzo, bardzo pięknie. A jeżeli nie możecie za żadne skarby jakoś w tym swoim ogrodzie, nie udaje wam się ta hortensja niebieska, to możecie po prostu uprawiać ją w donicy. Bo w donicy jednak i tak to jest totalnie nienaturalne środowisko, w czym będzie rosła ta hortensja, więc możecie zapewnić jej podłoże ze sklepu dla roślin, które lubią podłoże kwaśne, dla roślin, dla wrzosów właśnie, dla borówek powiedzmy, tak? Mhm. I w takim podłożu możecie uprawiać tą hortensję i na dobrą sprawę, jeżeli będziecie mieli czas, ochotę i będziecie wystarczająco zwariowani na tym buncie, to możecie na takie podłoże zmieniać nawet i co roku, żeby ta hortensja miała w tej donicy to swoje wymarzone kwaśne podłoże i wtedy jak najbardziej ta hortensja będzie kwitła na niebiesko. Tylko pamiętajcie, że w takim środowisku jak donica, nawet jeżeli będzie duża donica, to musicie zadbać, oprócz tego, że też warto ściółkować każdą donicę, szczególnie z takimi obsadzeniami wieloletnimi jak krzewy, to jeszcze w dodatku taką donicę na pewno będziecie musieli dokarmiać i tutaj polecam albo rozpuszczony obornik granulowany z wodą i takim czymś podlewać raz w tygodniu latem, albo tym takim płynnym nawozem z hodowli drzownic, to można też kupić w sklepach ogrodniczych i tym karmić, prawda? Bo to wtedy trzeba będzie ją karmić, dokarmiać.
Mm-hmm. I teraz jest pytanie, dlaczego hortensja ogrodowa, bo hortensja ogrodowa bardzo często nie kwitnie i wiele osób wówczas pyta, Boże, co się stało, pewnie zmarzły pąki, że hortensja ogrodowa nie kwitnie. A często jest tak, że to nie jest do końca wina mrozu, a to jest wina nas, ogrodników, którzy postanawiamy przyciąć taką roślinę. I w przypadku hortensji innej, o której będziemy mówić, czy drzewiastej, czy bukietowej, to jest dobrze, że przycinamy, ale w przypadku hortensji ogrodowej, uwaga, uwaga, inaczej się z nią obchodzimy.
Tak, tak, najważniejsza różnica jest z tą hortensją taka, że to jest hortensja, która kwitnie na pędach, które zostały wytworzone w poprzednim sezonie. W związku z tym czyhają na nas dwa niebezpieczeństwa. Pierwsze niebezpieczeństwo jest to, że tak jak Jacku mówiłeś, te pędy po prostu, które są już gotowe do kwitnięcia w tym roku, one zimą przemarzną. To jest bardzo możliwe i to jest główną przyczyną tego, czemu one nie kwitną i bardzo wiele osób, wielu z was na pewno też wie o tym i okrywa na zimę swoje hortensje. I to jest pierwsza rzecz bardzo, bardzo ważna. A druga rzecz bardzo ważna, w związku z tym, że one kwitną na pędach wytworzonych w zeszłym roku, niech nikogo nie korci, żeby na wiosnę te hortensje przycinać. No bo oczywiście obetniemy pędy, na których one będą kwitły. Także musicie zapamiętać, że hortensje ogrodowe kwitną na pędach, które będą zwieńczone takimi grubaśnymi pąkami, które
one
są wyprodukowane
zeszłym roku. One są już zdrewniałe. One już są porządnie zdrewniałe, te pędy ubiegłoroczne. Tam są pąki, uśpione to uśpione, ale są te pąki na ubiegłorocznych pędach. I albo mróz, albo nasze cięcie może spowodować, że te pąki ubiegłoroczne zawiązane na tych pędach po prostu usuniemy. Usuniemy albo ucinając, albo przyjdzie mróz i nam zmrozi te pędy. No dobrze, ale zanim jeszcze o mrozie, to do cięcia. Ale przecież zostają te takie stare kwiatostany.
Tak, tak jak najbardziej.
Zostają te takie brzydkie. Tak. I co z nimi zrobić?
No więc tak, słuchajcie, jak przycinać hortensję ogrodową? Wychodzimy do hortensji ogrodowej, jak już niebezpieczeństwo przymrozków, takich mrozów powiedzmy, nie przymrozków, bo przymrozki akurat jej nic nie zrobią, źle powiedziałam, mrozów, już będzie za nami, tak? Czyli ja myślę, że w marcu wychodzimy do takiej hortensji i robimy wtedy cięcie, bo wtedy możemy być pewni, na których pędach będzie kwitła, na których pędach nie będzie kwitła i tak dalej. Więc przede wszystkim...
To poznać.
Zaraz, przede wszystkim zabierajcie się za cięcie każdego krzewu w ten sposób, że wycinajcie na sam początek wszystkie takie herlawe, chore, połamane, martwe pędy, które są zazwyczaj wyrastają ze środka tego krzewu, tak? I potem przytnijcie wszystkie te pędy, na końcu których są już te zaschnięte kwiatostany z zeszłego roku, nad pierwszym dobrze rozwijającym się pąkiem, bo one tam też będą kwitły. No i oczywiście nie przycinajcie pędów, które wychodzą od podstawy rośliny i lecą do góry i na końcu mają jeden gruby pąk, bo to są właśnie najmłodsze pędy zeszłoroczne, na końcu których będzie jeden wielki kwiat hortensji. Także przycinamy tylko martwe, chore, połamane, mocno krzyżujące się albo takie nierokujące już w ogóle nic pędy. Pozbywamy się tego i właściwie ogławiamy, ścinamy kwiatostany zeszłoroczne, te suche, nad pierwszym dobrze wytworzonym pąkiem. Zazwyczaj to
ale
są
nad
dwa pąki.
Pierwszym tak. Pąkiem, żebyśmy od liczyli od góry, a
od
nie
góry.
Od dołu.
Od góry.
Tak, bo pierwszy nie od ziemi, a pierwszy od kwiata. Pierwszy od tego ubiegłorocznego, zaschniętego kwiatka. Mhm. Czyli zostawiamy po prostu te długie pędy, bo tam będą tworzyły się kwiatostany na nich właśnie.
Tak, i to nie znaczy, że tą hortensję możecie przyciąć tak, jak na przykład będziemy zaraz mówić z innymi hortensjami. Tej hortensji nie przycinacie do powiedzmy 40 cm czy 50 cm nad ziemią równo cięcie. Nigdy w życiu. Ta hortensja po przycięciu nie będzie o wiele niższa niż przed przycięciem, szczerze mówiąc. Taka kilkuletnia hortensja. Ona będzie podobnego wzrostu, ale nie będzie miała już właśnie tych wszystkich niepotrzebnych pędów i tych kwiatostanów z zeszłego roku.
Mm-hmm. A jakieś cięcie odmładzające się przeprowadza w takim razie? No bo sobie wyobrażam,
można.
Że to rośnie i a potem mówimy, kurczę, chcielibyśmy jakoś to uformować,
tak
chcielibyśmy
jeżeli,
to odmłodzić jakoś.
Jeżeli zależy wam na odmłodzeniu krzewu i tak naprawdę to też jest kolejna zasada, która się tyczy większości krzewów, to wytnijcie, broń Boże, te nowe pędy oczywiście, jest takie długie, bez żadnych rozgałęzień, które mają tylko na samym końcu jeden duży pąk, tych nie przycinajcie w ogóle. Ale z tych pozostałych, które miały już wiele rozgałęzień i z których pościnaliście te kwiatostany zaschnięte, to z tej całej masy wyrzućcie 1/3, tak? I zostawcie 2/3. I wtedy, jeżeli wasza roślina już wejdzie
1/3
w taką fazę,
najstarszych pędów usuwamy.
Tak. Jeżeli wasza roślina wejdzie już w taką fazę, że już jest naprawdę dorosła, dojrzałą rośliną dużą, to wtedy co roku regularnie pozbywajcie się 1/3 tych najstarszych, zaczynając od tych najstarszych pędów. Wycznijcie je u nasady rośliny. Nie gdzieś tam 10, 15, 20, 30 cm nad ziemią, tylko tam, gdzie się da najniżej.
Okej, a ochrona przeciwmrozowa? Co okrywać?
Wydaje mi się, że agrowłóknina wystarczy. Na pewno nie należy używać żadnych takich rzeczy jak jakieś worki plastikowe czy worki po podłożu, ponieważ roślina nie będzie oddychała i nawet jeżeli ona przeżyje tą zimę, to możliwe, że będzie miała choroby jakieś grzybowe albo no, po prostu na pewno będzie mniej odporna na jakiekolwiek czy choroby, czy szkodniki niż taka roślina, która będzie okryta po prostu agrowłókniną. Ja myślę, że biała agrowłóknina w zupełności wystarczy.
Ale też taka uwaga ode mnie, to znaczy po pierwsze niech was nie korci przycinanie hortensji jeszcze jesienią czy na początku zimy. Nie usuwajcie tych zaschniętych kwiatostanów. To jest pierwsza uwaga. A druga uwaga, dajcie szansę hortensji przy ostatnich zimach. Niech ona bez okrycia także jak najdłużej pozostanie. Może warto okryć, kiedy przyjdą naprawdę zapowiadane, będą jakieś mocniejsze mrozy, silniejsze mrozy. Bo szkoda jest całą zimę trzymać okrytą hortensję, nawet agrowłókniną, jeżeli ona może zdobić nasz ogród tymi zaschniętymi kwiatostanami. I dopiero mówię, jak przyjdą zapowiedzi, że no, synoptycy, mam nadzieję, coraz mniej się będą mylić, coraz będą trafniej prognozować pogodę. My korzystaliśmy, mówiliśmy w jakimś odcinku, że korzystamy z różnego rodzaju narzędzi czy aplikacji, które nam przepowiadają pogodę. No może nie aplikacje, a są ludzie, którzy za tym stoją, którzy tworzą te aplikacje, dzięki którym możemy dowiedzieć się, jaka będzie pogoda, czy będzie jakiś silny mróz, czy będzie w ogóle przymrozek, to także ma znaczenie, ale to już w innych uprawach. Ale tutaj dopiero jak przyjdzie silny mróz, jeżeli będzie zapowiadany silny mróz, okryjcie dopiero wówczas. Ostatnie zimy wydaje mi się, że nawet nie trzeba było ani jednego dnia okrywać hortensji ogrodowych. Nie miały szansy przemarznąć. I także to, co jest ważne w przypadku w ogóle wszelkich przemarzających roślin, to nawet nie mróz jest najgorszym tym załatwiającym te wszystkie rzeczy, ale mroźny wiatr. W związku z tym te agrowłókniny często właśnie służą do osłonięcia przed takim mroźnym wiatrem. Jak macie gdzieś fajnie, tak jak Katarzyna mówiła, hortensja ogrodowa, gdzieś w takim poszyciu leśnym, gdzieś wśród drzew, krzewów, to już macie, zobaczcie, pierwszą rzecz załatwioną, ochronę. Już to tak, dużo stanowi.
To jest dokładnie. To jest, zawsze przypominamy, prawda, Jacku? Ważne jest to, żeby ogród był w zacisznym miejscu, żebyście mieli ten ogród osłonięty innymi roślinami, drzewami, wiatrochronem, żywopłotem, żeby nie był na wygwizdowiu.
To jest to. To już chyba wszystko wiemy o tej hortensji ogrodowej, bo wielu szkodników to ona nie ma, wielu chorób to też ona raczej nie ma.
Nie, może takie jeszcze tylko takie słowo, bo wiem, że to jest bardzo popularna roślina. Ja uwielbiam na przykład robić z hortensji jesienią i nawet na święta Bożego Narodzenia używać tych pięknych kwiatów, nawet zaschniętych tej hortensji właśnie ogrodowej, robić z tego różne aranżacje, a szczególnie wianki, bo ona bardzo ładnie tak się komponuje w wiankach, tak? Jeżeli będziecie chcieli te kwiaty zbierać, to oczywiście jak najbardziej, to przycinajcie, żeby ona już była fajnie przycięta od razu, przycinajcie, jak zbieracie kwiaty, to nie tak w jakimkolwiek miejscu, nie ścinajcie ich, tylko też postarajcie się przyciąć te kwiaty nad pąkiem, tak? Wiadomo, to nie musi być nad pierwszym pąkiem, bo wtedy otrzymacie kwiaty, które mają długość tam 5 centymetrów, tak? To będą trochę może krótkie. Ale nad jakimś takim pąkiem, żeby po prostu nie zostawały takie badylki długie, które i tak one uschną, tak? Bo to, co się dzieje nad takimi węzłami, z których wyrastają czy pąki, czy liście, no to już tam się dalej nic nie dzieje, soki nie krążą po roślinie, więc te części obumierają i czasami też są powodem na przykład właśnie wejścia do rośliny jakiejś choroby grzybowej, czy no nie brzydko też wyglądają, tak? Także jak będziecie zbierać kwiaty do aranżacji jesienią, to też nad węzłem ścinajcie.
Chciałem opowiedzieć o rozmnażaniu takiej hortensji, ale może zatrzymajmy się i nie mówmy o tym w tym momencie, dlatego że hortensje, czy to ogrodowa, czy to bukietowa, czy to drzewiasta, rozmnaża się w bardzo podobny sposób, więc zostawmy to rozmnożanie na zakończenie naszego odcinka i przejdźmy teraz do hortensji, no takiej, która właśnie wymaga dużego przycinania, a może nie dużego przycinania, ale kwitnie na pędach jednorocznych, w związku z tym wymaga naszej interwencji i to jest hortensja bukietowa.
Jacku, a powiedz, czy ty nie myślisz, że powinniśmy włożyć do tej grupy jednak mówić od razu i o bukietowej, żeby się już nie myliło naszym słuchaczom, i o bukietowej, i o tej krzewiastej?
Bardzo proszę, nie ma najmniejszego problemu, bo rzeczywiście to są te same zasady uprawy, dokładnie, te same zasady pielęgnacji rośliny.
Tak, ja może powiem o różnicach, które są bardzo, bardzo malutkie, ale warto o nich wiedzieć. Ogólnie uprawa bardzo podobna, pobieranie sadzonek podobne, stanowiska podobne, ale są dwie różnice. Jedna różnica jest taka, że na przykład taka ciekawostka, ale to bardzo dużo nam też mówi. Hortensja, ta hortensja bukietowa, o której my mówimy, mówiliśmy przed chwileczką, hydrangea paniculata, to jest ta z takimi podłużnymi kwiatostanami, to jest hortensja, która jest, pochodzi z Azji. To jest ciekawostka. A znowu hortensja drzewiasta. Ja mówię na nią drzewiasta, bo to jest po łacinie hydrangea arborescens, więc teoretycznie drzewiasta, ale jest, przyjęło się też i krzewiasta. To akurat nie ma znaczenia. Ta hydrangea arborescens znowu pochodzi z Ameryki Północnej. To też jest ciekawostka, że z dwóch zupełnie różnych części naszego świata, naszej ziemi. I one różnią się tym, że bardzo często na tej hortensji krzewiastej czy drzewiastej, a możemy właściwie mówić o niej Annabel, bo najbardziej popularna odmiana, tak, i to jest Annabel. Jest też odmiana różowa Annabel, która jest przepiękna, naprawdę też jest, ona ma te kwiatki po prostu jakby ktoś je wyszył, wyhaftował. One są delikatne, śliczne, ale problem z hortensją Annabel jest taki, że bardzo często te kwiaty są tak wielkie, że na tych swoich cieniutkich łodyżkach one się przewieszają i one się zapadają. Także to jest taka różnica i powiem wam za chwileczkę, może w drugiej części już ogólnie, co zrobić, żeby tak nie było. A znowu hortensja ta paniculata, czyli bukietowa, ona ma dosyć grube te swoje pędy i te kwiaty
twarde,
rzadko...
jak ołówki,
tak,
takie.
One rzadko mają problemy z tym, że się przewieszają. I znowu, jeżeli chodzi o hortensję paniculatę, czyli bukietową, to normalnie aż mi się buzia uśmiecha, bo ja uwielbiam, ja bardzo lubię wszystkie hortensje, ale te właśnie uwielbiam te i paniculatę i arborescens, ponieważ one cudnie rosną w Polsce. Po prostu cudnie rosną i to jest jedna z tych niewielu rzeczy, która w Polsce moim zdaniem rośnie lepiej niż w Anglii. W Anglii, po pierwsze, oni tak jeszcze nie znają, chyba nie mają też tyle odmian tych hortensji, co my mamy, a po drugie, one to jakoś gorzej moim zdaniem rosną, a w Polsce rosną przepięknie. I hortensja bukietowa, przepiękna odmiana, najbardziej znana Limelight. To jest taka odmiana, na której można w ogóle polegać. To jest, tak jak ja mówię, roślina na trzecią wojnę światową. Jej się nic nie stanie. Naprawdę, to jest bardzo fajna, reliable roślina. Uwielbiam. Piękna, piękne kwiatostany. Ale moją ulubioną tak naprawdę odmianą też jest Grandiflora. Ona ma nie wszystkie kwiatki wykształcone. Ona jest taka, ona ma taką przeświecony ten kwiatostan, nie taki intensywny. I jeszcze jest bardzo ładna odmiana taka o białych kwiatach, ale karłowata. Bardzo często używam ją w projektach, nawet w takich naturalistycznych ogrodach. Bardzo fajna jest i nazywa się Dart's Little Dot. Tak mi się wydaje, mam nadzieję, że nie schrzaniłam sprawy, ale jest po prostu, to są rośliny, na których można super, super polegać. Także również lubią wilgotną glebę, bardzo lubią ściółkowanie, będą o tyle bardziej lepiej rosły. Lubią dappled shade, tak jak to ażurowy cień, tak? Jak to żeśmy
ażurowe mówili. Światło.
Ażurowe światło, tak? Jak mówiliśmy na początku programu, bardzo fajne dla nich jest i też pięknie wyglądają w takim ażurowym świetle, szczerze mówiąc. One mają zupełnie wtedy inaczej te kwiaty, inny kolor, no i zupełnie inaczej się prezentują. Ale różni i też są podobnie przycinane, bo tak jak Jacku mówiłeś, faktycznie akurat te dwie hortensje są super łatwe w uprawie, ponieważ one będą kwitły na pędach wytworzonych w tym samym roku wiosną. W związku z tym nawet jak przemarzną, nawet jak utniecie wiosną bardzo krótko całą roślinę, to one i tak będą kwitły w tym roku. I to jest fantastyczne. Jeżeli chodzi o hortensję bukietową, to przycinaniem możecie bardzo fajnie kontrolować jej wzrost, bo niektóre odmiany mogą być naprawdę duże. I nawet taka Limelight czy Grandiflora, możecie Great Star, o Great Star, to jest przecudna odmiana. Słuchajcie, te odmiany wszystkie, oprócz tej karłowatej, możecie mieć albo na metr, albo na 1,5 metra, albo nawet i na 2,5 metra. A to zależy tylko tak naprawdę od tego, jak mocno ją przytniecie wiosną. I to jest fajne,
ponieważ... zależy od wysokości cięcia.
I to jest fajne, bo wtedy można tak naprawdę taką hortensję wpasować nawet do mniejszych ogrodów. To nie muszą być jakieś duże parki czy duże rabaty. Może być też w mniejszych ogrodach. Nie wspominam też o tym, że bardzo, bardzo dobrze rosną hortensje te również w donicach. Wiadomo, że im większa donica, tym lepiej, ale fantastycznie rosną w donicach, bo one są tak naprawdę nie aż takie bardzo wymagające. Także to jest super. Wróćmy teraz do tej hortensji.
Zostańmy jeszcze na chwilę. przy hortensji bukietowej, ty nie, nie przechodź do Anabel. Ja wiem, bo ja Anabel ostatnio napatrzyłem się, codziennie obserwuję Anabel, bo moja sąsiadka posadziła pełno Anabel i wiem, o czym mówisz, z pokładającymi się pędami Anabel. Więc ja no bardzo chętnie, bardzo chętnie posłucham, bardzo chętnie namówię sąsiadkę, żeby posłuchała naszego odcinka. Bo już nawet Anabel kupuje się z takimi w donicach, z takimi podpórkami, tak? Takimi, żeby ona się ładnie prezentowała w handlu, a nie rozpadała się, bo wtedy no, mało kto tam będzie chciał kupować taką leżącą na ziemi roślinę. Ale zostańmy jeszcze na moment przy tej hortensji bukietowej. I cięcie. Bo powiedziałaś, że można mieć roślinę półmetrową, metrową, półtora metrową, w zależności od wysokości cięcia. Ale także trzeba pamiętać o tym, że możecie także regulować wielkość kwiatostanów w zależności od tego, od wysokości cięcia. Bo jeśli wysoko będziecie cieli i będzie taka hortensja miała dużo jednorocznych pędów, to te kwiatostany będą mniejsze niż w przypadku silniejszego cięcia, zostawienia, nie wiem, na dwóch, trzech oczek na jednym pędzie przyciętych, takich, tak, dwóch, trzech oczek i wówczas macie trzy pędy, ale za to z pięknymi, no tamte też są piękne, z większymi kwiatostanami, tak? Bo może się pojawić pytanie, nie wiem, tnę, nie tnę, a moje kwiatki są takie, te kwiatostany są takie małe, a u sąsiadki to są takie wielkie, a taka sama odmiana, tak samo wszystko posadziliśmy, tak samo kupiliśmy, tak? I co się dzieje złego? No właśnie, ta wysokość cięcia, ta umiejętność cięcia jest bardzo ważna także w uzyskaniu efektu kwiatostanowego. Ja wcale nie twierdzę, że zostawienie dwóch, trzech oczek spowoduje, że będą wasze kwiaty piękne. Nie, bo piękne są też te mniejsze, bo jest ich dużo.
Zagęszczona to jest. One wyglądają tak, bardziej naturalnie.
Jasne, że tak. Tylko jak gdyby podpowiadam tutaj te rozwiązania związane z wielkością kwiatostanów.
Tak, jak najbardziej. No bo wiadomo, no jak sąsiadka ma większe, no to kiepska sprawa, to już wtedy kurczę.
No, ale wtedy można sobie zracjonalizować to, że sąsiadka ma większe, ale można. Ona ma mniej tego po prostu,
no tak?
Tak, ma mniej i ma niższe i w ogóle, a nie, moje są piękniejsze, bo są delikatniejsze, zwiewniejsze, są takie wydelikacone, są piękne, tak? A tamte, no takie wypasione, przeżarte po prostu kwiatostany, grube takie, oj.
Przeżarte. Nie, w ogóle dobrze, że mówisz o tym, bo tak prawda jest taka, że nawet gdyby to nie były hortensje, tylko jakaś inna roślina, to też pamiętajmy, że u sąsiadki są zupełnie inne warunki wzrostu i u nas są inne warunki wzrostu, dlatego pamiętajcie, nie można powiedzieć, że u mnie coś nie rośnie na przykład, bo coś jest nie tak z rośliną. Nie ma takiej opcji, bo ja wiem, że mówimy się o hortensjach, ale no, pomidory to jest jedna z takich gorętszych tematów ogólnie w naszym życiu i nie ma, słuchajcie, możliwości, że coś jest nie tak z rośliną. Jeżeli wasze rośliny są chore z jakiegoś powodu, to ten powód nie będzie roślina. To będzie albo gleba, albo powietrze, albo woda, tak? Roślina tylko to jest tym nośnikiem tego, tak? To jest to, co wam, na czym będzie widać, że jest jakiś nalot, że jest jakaś plama, że coś usycha. Ale tak naprawdę to będą te wszystkie inne czynniki. Także pamiętajcie, że sama roślina jest Bogu ducha winna. To jest to, że na przykład sąsiadka ma inną glebę, a wy macie inną glebę. Nawet jeżeli to są działki obok siebie, to ta gleba może być zupełnie inna. Poza tym inaczej ona może podlewać, inaczej ona może nawozić, inaczej ściółkować. Albo jeszcze w dodatku, wasza hortensja może być w przeciągu, a jej nie. Także pamiętajcie o tym, że roślina to jest tylko pionek w tej całej grze.
To jest znak naszej pracy.
Tak,
znak
to
naszej
to jest
pracy,
wynik,
czyli
tak.
Tego wszystkiego, co siedzi w glebie i co my czynimy.
Tak jest, co my czynimy.
No to co, chciałaś przejść do Anabel, to bardzo cię proszę, przejść do Anabel. Jak powiedziałem, moja sąsiadka posadziła kilka Anabel, bo jest rozkochana w Anabel.
A gdzie na przykład, w jakim stanowisku?
No więc na stanowisku, ale nie, to dopiero teraz są sadzone. Obgadujemy sąsiadkę, pozdrawiamy Sylwię. Pozdrawiamy Sylwię, naprawdę. Ja mam sentyment do tych sąsiadów, bo często ostatnio byłem zapraszany, żeby przyjść i powiedzieć, czy dobrze ustawiła te rośliny. I oczywiście wiesz, czułem się w obowiązku trochę podrapać się po głowie, powiedzieć, no to tutaj troszeczkę bym przestawił coś tego. Ale to tak, bo naprawdę dziewczyna ma świetny gust. Sadzi Anabel i ten Anabel będzie patrząc na takie warunki wieczno-słoneczne, będzie sadzony przy takim ażurowym ogrodzeniu, więc to światło będzie rozproszone i będzie chronione od wiatru, Anabel.
A na przykład są w pobliżu jakieś rośliny inne?
Są, pełno jest innych roślin.
Jakich?
Dobrze, to teraz tak, to próbuję sobie przypomnieć. Są szałwie.
A jakieś większe, jakieś drzewa, jakieś krzewy?
Tak. Z jednej strony jest ściana lasu sosnowego, będzie posadzony taki mały zagajnik z brzozami.
Ale przy samej tej hortensji.
Nie, przy samej hortensji. Nie. Przy samej hortensji będzie ogród. Ogrodzenie.
Właśnie do tego dążę. Dobrze, fajnie, że tak opisałeś, Jacku, bo może nasi czytelnicy, słuchacze też sobie mogą to bardziej wyobrazić, właśnie, bo często sadzone są właśnie anabelki albo pod domem, albo pod płotem. I wiecie co? Najlepiej anabelki rosną posadzone pod drzewem. Pod dużymi drzewami. Dlatego one fajnie się nadają też na takie właśnie miejsca, bo czasami zależy na, mamy jakieś drzewo i zależy nam na tym, żeby posadzić coś tak jakby na tym poziomie pod drzewem, tak? Żeby, zakryć ten pień i tak dalej. Dlatego, bo to, że one są takie pokładające się, to jest bardzo mocno związane z tym, że one są wybujałe. One są wybujałe wtedy, kiedy mają dużo wody, i kiedy mają dużo nawozu. I to jest niestety podstawa dobrego ogrodnika, tak? Dużo wody i dużo nawozu. Więc no, podobnie u mnie na prerii, prawda? Jeżeli podlewamy prerię, jeżeli podrzucamy nawóz, to będziemy musieli zacząć te rośliny podwiązywać. Tak? Nasze saćce i tak dalej. I to identyczna sytuacja jest z anabelką. Jeżeli widzicie anabelki, które się nie pokładają, one może będą troszkę bardziej kompaktowe, może nie będą takie ogromne, ale będą takie bardziej, no jak to się mówi po polsku? No,
zwarte.
Zwarte, tak, dziękuję bardzo. Są bardziej zwarte, bo to drzewo będzie im zabierało trochę wody. One będą rosły w troszkę bardziej suchych warunkach.
W gorszych, inaczej
tak,
mówiąc.
Tak, w gorszych. I może tutaj dla pani Sylwii też taki pomysł, żeby może, nie wiem, może jeżeli ma podlewanie automatyczne czy jakieś tam nie ręczne, ma. To niech tam ograniczy na przykład podlewanie tej anabelce i naprawdę, jeżeli pani Sylwia będzie ściółkować tą anabelkę, to broń Boże, żadnych dodatkowych nawozów tam nie trzeba, bo im bardziej wybujała roślina, tym bardziej ona się pokłada i to też związane jest z przycinaniem wiosennym. Im bardziej anabelkę przycinamy wiosną, tym bardziej, tak jak mówiłeś, Jacku, przed chwileczką, są te kwiatostany większe i tym bardziej będą się pokładały. No i to jest przepis dla kogoś, kto dopiero zaczyna, że tak powiem, uprawę anabelki i zastanawia się, gdzie posadzić, tak? To się kierujcie tym, żeby one miały raczej suche stanowisko, świetnie pod drzewem, ale nie w całkowitym czarnym cieniu, tylko w ażurowym cieniu, więc pod koronami nawet dużych drzew spokojnie. I też dobrze by było, żeby niekoniecznie były przycinane bardzo, bardzo nisko. Ale jeżeli nie macie takiej sytuacji, jeżeli na przykład rośnie wasza anabelka nawet pod drzewem, ale jednak ta gleba jest dosyć wilgotna, albo jeżeli lubicie mieć te ogromne kwiatostany i przycinacie naprawdę nisko i są duże, więc się pokładają, to bardzo łatwa sprawa i warto to zrobić na wiosnę, bo potem efekt jest niesamowity. A mówię to z doświadczenia, ponieważ tutaj w Renisho, gdzie tutaj w ogrodzie, przy którym mieszkam, jest bardzo dużo pięknych anabelek i one właśnie są w ten sposób uprawiane, że są mocno przycinane, ale zanim one nie zrobią się już dosyć duże, powiedzmy, no bo one zaczynają już teraz kwitną, tak? Czyli powiedzmy od początku lipca kwitną, więc powiedzmy na przełomie maja i czerwca warto na taką rabatę anabelkową wejść i powbijać w różnych miejscach, tutaj akurat są duże rabaty, to zależy jak ile macie roślin, tak? Czy macie jedną anabelkę, czy kilka, powbijać patyczki na przykład z bambusa, czy z miskantusa, jakieś takie twarde, grube pałeczki, patyczki, ale nie w żadnym, niekoniecznie w jakimś w ogóle, to nie musi być jakiś kwadrat, czy koło, okrąg, czy rąb, czy prostokąt, to nie chodzi o to, po prostu w różnych miejscach i również w tak jakby wewnątrz tej rośliny, tak? I później pomiędzy tymi palikami poprowadzić sznureczki. I jak ta roślina będzie rosła, to ona będzie przerastała przez te sznureczki. Za sekundę już tych sznureczków ani palików nie będzie widać. a ona nie będzie się pokładała i będzie wyglądała przepięknie, bo będzie miała i duże kwiaty i nie będzie się pokładała. Także z tą Anabelką to troszeczkę trzeba więcej popracować, ale na przykład właśnie ja na Żoliborzu posadziłam tą w ogródku, takim niedużym, przecudnym ogródku, w którym tak naprawdę była jedna wielka roślina, był jeden wielki świerk pośrodku tego ogrodu, tak? I tam na tej rabacie pod świerkiem posadziliśmy właśnie anabelki różowe. I po pierwsze wyglądają przepięknie, naprawdę, a po drugie te kwiatostany nie są ogromne, nie są wybujałe, nie wieszają się, bo oczywiście ten świerk, tą wodę tej anabelce w dużym stopniu zabiera, chociaż na tej rabacie jest nawadnianie, a jednak ten balans wody jest bardzo fajnie tam ogarnięty. Także to jest ważne, bo potem będzie to jest bez sensu, kiedy to takie wielkie, piękne kwiatostany leżą na ziemi, prawda?
No, dokładnie. Tym bardziej, że wiesz, jak ktoś kupuje anabelkę, to nie kupuje z myślą taką, też, żeby to były małe kwiatostany. Właśnie jeśli kupuje ze względu na kwiatostany, na te wielkie kwiatostany.
Ale ona tak
obawiam się, że mojej sąsiadce pozostanie po prostu tworzenie podpór.
Tak,
tworzenie podpór pod anabelkę.
Ale to nie tylko tak, wiesz Jacku, to nie tylko tak, jak na przykład mamy, musisz sobie wyobrazić, jak mamy jeden krzew. To nie tylko chodzi o to, żeby ta podpora była zrobiona w ten sposób, że dookoła krzewu jest ta podpora.
Tak.
Tylko żeby też przez sam krzew te patyczki...
Taką pajęczynkę stworzyć małą. Drobną,
tak
delikatną pajęczynkę stworzyć, żeby te pędy poprzerastały przez tę pajęczynkę, przeszły powyżej tych sznureczków. Jak się pojawią te piękne, ciężkie, duże kwiatostany, to żeby rozkładając się na boki zostały ograniczone tymi sznurkami, zostały podtrzymane przez te sznurki.
Tak, hortensje, jak wiele innych kwiatów, które pochodzą raczej z takich terenów leśnych, powiedzmy, ja nie mówię o jakimś gąszczu, jakiejś puszczy, tylko takich bardziej zadrzewionych, z podszycia takich terenów, to one bardzo lubią mieć tak zwane nogi w cieniu i wilgoci, a głowę w świetle. To nie musi być, tak jak mówię, słońce takie mocne, ale właśnie jakieś tam pół słońce, tak? Jakieś takie miejsce z rozproszonym światłem, jak najbardziej. Także nogi w cieniu i w mokrym, a góra wystawiona na światło. Bardzo podobnie zresztą do wielu roślin innych, takich jak na przykład powojnik, prawda? Też jest taka zasada.
Inne hortensje, o których warto by było powiedzieć, oprócz hortensji ogrodowej, hortensji bukietowej, oprócz hortensji krzewiasto-drzewiastej, łamana na drzewiasta.
Ja myślę, że musimy powiedzieć o hortensji, która według mnie w ogóle jest bomba. To jest hortensja najlepsza na świecie, bo ona w ogóle jest tak łatwa w uprawie, że aż po prostu szkoda gadać, ale trzeba, bo ona jest cudowna, ma piękne kwiaty. To jest oczywiście hortensja pnąca. To jest hydrangea petiolaris. Hydrangea petiolaris, tak? Chyba. Nie wiem, chyba masz tą hortensję, prawda?
Mam hortensję pnącą.
No właśnie.
Jeszcze mi nie kwitnie.
A czemu? Co to znaczy jeszcze?
No bo jeszcze nie, dopiero ma niewiele lat.
Aha, ale ile lat?
No teraz mi zabiłaś ćwieka. Ile lat ma? 3, 4?
No wiesz, powiem ci szczerze, że te hortensje powinny
Że już powinna zakwitnąć?
No,
Słuchajcie, źle robię.
To jest fajna hortensja, bo troszeczkę ta hortensja ma...
Nie, ona dopiero teraz, ona tak naprawdę, wiesz co, hortensja, moja hortensja pnąca rośnie na bardzo słabej glebie i ona potrzebowała, niestety, tak jak większość pnączy tego typu, jak hortensja pnąca, potrzebowała 2 bądź 3 lat na rozrost systemu korzeniowego. Mhm. I tak naprawdę ona drugi rok idzie w tej chwili w górę. Wychodzi.
Teraz ruszy.
Wyruszyła dopiero w górę. I drugi rok ona idzie po murze, bo się pnie po murze, po ścianie mojego domu, idzie w górę, dobrze się czepia, bo bardzo dobrze się trzyma hortensja pnąca wszelkich ścian. Jest znakomite, tylko to muszą być silne podpory. To od razu dajmy do hortensji. Do hortensji. Jak gdyby po siatce tak słabo, wiecie, bo siatka wam się wyciągnie, bo to jest naprawdę mocna, silna, ciężka roślina.
Ona się będzie kręciła dookoła wszelkich ażurowych ścianek, pergoli, trejarzy, siatek, ale najlepiej by puścić ją na ścianie albo na płocie, tylko tak jak mówisz, musi to być bardzo mocny płot lub mur, Słuchajcie, ona ma zdolność przyczepiania się, ponieważ nie musimy jej przywiązywać. To jest bardzo fajna rzecz. Ona sama się czepia, ma takie specjalne pędy.
Ja bym je nazwał takimi przyssawkami, tylko oczywiście Dokładnie. Nie są to przyssawki. One znajdują takie małe otworki, małe porowate wystarczą przestrzenie, żeby ona się tam zagnieździła, zaklinowała i rosła w górę.
Jacku, dobrze mówisz, że porowate. I tutaj coś, czego się możecie nie spodziewać, i ty też możesz się, Jacku, nie spodziewać, i czegoś, czego ja się też nie spodziewałam. W dzisiejszych czasach wszystko jest takie wyfikane, jeżeli chodzi o materiały budowlane.
Że są za gładkie.
Że są za gładkie i są właśnie nieporowate. Mieliśmy ogromny problem w jednym z ogrodów.
Widziałaś mój dom. Gdzie on jest gładki? Z której strony jest gładki?
Twój dom może nie jest gładki, dlatego będzie rosła. Bardzo dobrze też będzie rosła na wszelkich takich nawierzchniach, fasadach drewnianych też, ale drewnianych ceglanych, z cegły. To też będzie bardzo dobrze rosła, wręcz bardzo dobrze, aż za dobrze. Może troszkę tego spoiwa pomiędzy cegłą może trochę wypaść.
Nie, nic nie wypadnie, ale nie martwcie się.
No, jakbyście mieli źle zrobione, to wam wypadnie, ale ogólnie to w Anglii wszystkie domy są porośnięte, więc ja nie wiem, w Polsce ludzie się nie muszą bać tak porośnięcia tymi roślinami, bo w Anglii są wszystkie domy porośnięte i wcale nie ma jakichś strasznych problemów z wilgocią w domu. Słuchajcie, miałam taki problem w jednym z ogrodów, które żeśmy projektowali i realizowali, że ściana była wykończona w ogrodzie, ściana pomiędzy działkami była wykończona w tak sposób, takim jakimś materiałem, że hortensja już tam rośnie od wielu, wielu, wielu lat i się za Chiny nie przyczepia. Jest ta nawierzchnia jest tak smooth, jest tak
gładka
i tam zero porowatości niczego, że ta hortensja się w ogóle nie czepia tego. Także do szkła, oj, wiesz do co? Lustra
może,
też tam się
może,
nie czepi.
To prawda, ale być może jest kłopot też inny, że są w tej chwili bardzo często w użyciu tynki, które... Już teraz nie pamiętam, są jakieś takie mocno alkaliczne, mocno zasadowe, po to właśnie, żeby się glony na nich nie rozrastały, żeby się nie przebarwiały. I rośliny na początku, przez pierwsze lata, dopóki ta zasadowość, dopóki te wszystkie związki są jeszcze mocno aktywne, no bo przecież po pewnym czasie to przestają być, to roślina, nawet jak się zacznie czepiać, to te przyssawki, w cudzysłowie przyssawki, zamierają, dlatego tak. że stykają się z toksyczną powierzchnią, która właśnie ma przeciwdziałać glonom, ale przy okazji przeciwdziała wszystkim tym przyczepkom, przyssawkom roślin pnących. I może być taki problem i z hortensją pnącą, może być taki problem z winobluszczami, tak, które rosną i próbują się pnąć po ścianach. Pomyślcie, być może to jest też kwestia użytego tynku. Już nie pamiętam w tej chwili, jaka jest nazwa tego tynku, ale są tam takie tynki, które przeciwko glonom mają działać. I przez pierwsze lata po położeniu takich tynków rośliny pnące po nich będą mieć duży problem, żeby się piąć.
Tak, także to trzeba wziąć pod uwagę jak najbardziej. Ta roślina jest, tak jak mówiliśmy, bardzo łatwa w uprawie. Ona będzie, widzisz, Jacku, u ciebie rośnie na takiej piaszczystej glebie, ale oczywiście też należałoby je zapewnić jak najwięcej materii organicznej, jakąś ciłkowanie i tak dalej. I właśnie z tym cieniem to jest tak, że ona jest podawana jako pnącze do miejsc zacienionych.
Znaczy u mnie rośnie w cieniu.
Tak, bo to jest roślina, która będzie rosła w cieniu. To jest jedno z niewielu pnączy wieloletnich, w ogóle pnączy, tak, oprócz bluszczu, szczerze mówiąc, która w ogóle będzie rosła w cieniu i będzie pięknie kwitła w cieniu. Dlatego ona jest zazwyczaj podawana w tych tabelkach na zacienienie. Ale pamiętajcie, że przez to, że ona była podawana zawsze w tabelkach na zacienienie, to zapomnieliśmy o tym, jak ona pięknie kwitnie i wygląda w miejscach nasłonecznionych. Ona się nadaje też na miejsca, na przykład na ścianę południową. Pięknie będzie rosła, bo tutaj też mam przykład w Reniszo. Rośnie na wiele, wiele metrów do góry od strony bankietowej, tam gdzie jest sala bankietowa. I naprawdę można, warto. Także jak kochacie
hortensję, okay, ale tutaj jest kolejny warunek.
Możecie...
Tutaj jest kolejny warunek, że jeśli rośnie to na południowej ścianie, to jednak nie na takiej glebie, której ja zapewniłem swoją hortensję na północnej ścianie, tak? Znaczy ta powierzchnia liści, która po latach będzie mocno parowała. W związku z tym ona będzie potrzebowała dużej ilości wilgoci w korzeniach. Czyli ciągnąć będzie chciała, ciągnąć trochę wody z gleby.
Ta hortensja tutaj nie jest podlewana, która jest na ścianie południowej, ale jest co roku ściółkowana kompostem, tak? Tak, ten cały ogród tutaj, wszystkie rabaty i ozdobne i wszystkie są ściółkowane kompostem każdego roku w listopadzie, tak? Także to jest na pewno coś, co, i to jest od lat, bo ogród sam w sobie ma setki lat, to ściółkowanie tutaj już się jest robione od 40 lat na pewno, także to jest bardzo, bardzo ważne, żeby w ogrodzie regularnie takie rzeczy robić.
No dobrze, to już wiemy. Ja czekam, aż moja zakwitnie. Jeszcze myślę, że to będzie może ten rok, może przyszły rok, ale jak mówię, w moim przypadku ona mocno musiała się rozrosnąć korzeniami, musiała dobrze zbudować system korzeniowy, żeby wybić się na niepodległość i żeby pójść mocno w górę.
Tak
ale tak przy wielu pnączach jest. No, powojniki są łatwiejsze.
Tak.
To łatwiejsze są powojniki, jeśli idzie o pnącza do takiego. Nie trzeba czekać, aż się dobrze rozrośnie system korzeniowy. Ale teraz to powiemy o rozmnażaniu.
Pewnie.
Akurat bo hortensje bardzo łatwo, chociaż nie tak łatwo jak byliny. Wiecie, to nie jest tak, że wykopiecie, przedzielicie na pół łopatu i macie dwie rośliny.
Tutaj... Nie wiem, czy Anabelki by się czasami może dać. Anabelkę może dać radę.
Tak, myślisz?
Słyszałam, że tak można. Jak jest mocno, mocno rozrośnięta anabelka, można spróbować przez podział, ale to nie jest najbardziej popularny sposób na rozmnażanie hortensji na pewno.
Tak, a najbardziej popularny jest, wiecie, w tym momencie, w tej chwili, to jest najbardziej sprawdzony sposób na rozmnażanie hortensji, czyli pobieranie sadzonek zielnych, takich zielonych.
Półzdrewniałych, one trochę
półzdrewniałe nie, to już w sierpniu, wiesz? Tak.
Ale one nie będą takie na przykład jak byliny, tak? One nie będą takie byliny. Ale teraz wszystkie faktycznie krzewy, krzewinki, jakieś perowskie, jakieś szałwie i właśnie między innymi krzewami są też oczywiście hortensje. Tak jest, sadzonki.
Sadzonkowanie, czyli teraz możecie koniec czerwca, początek lipca możecie pobierać te sadzonki zielne i po prostu wsadzić do doniczki z lekką ziemią albo z ziemią wymieszaną ze żwirkiem, tak? Bo nie chodzi o to, żeby tam było pełno życia, w sensie nawozów, żeby to nie było zasobna gleba. To może być nawet sam, słuchajcie, taki żwirek i wystarczy roślinie, żeby wypuściła korzeni. Potrzebuje trochę wilgoci, potrzebuje trochę powietrza. Taki system korzeniowy, żeby dobrze się rozwinąć. W przypadku zielnych i w przypadku hortensji nie ma potrzeby okrywania tych roślin folią. Tak, bo niektóre rośliny wymagają, hortensje nie wymagają tego, żeby przykryć folią doniczkę, tak, żeby nie odparowywało, żeby tam utrzymywać wilgoć, ale warto, jeśli będziecie pobierać sadzonki zielone z dużymi liśćmi, to warto zastanowić się, czy półzdrewniałe, warto zastanowić się, czy nie przyciąć tych liści o połowę.
Na pewno przyciąć o połowę.
Zmniejszyć po prostu powierzchnię parowania, zmniejszyć
powierzchnię... Bo nie ma potrzeby na te liście duże.
Tak, ona nie potrzebuje tego chlorofilu, żeby tam ładować w korzenie, ona potrzebuje wypuścić te na razie korzenie. W związku z tym odparowywanie wody, wystawianie na słońce nie jest konieczne, albo nawet wręcz będzie szkodliwe w przypadku teraz hortensji uprawianych.
No tak, sadzonki w ogóle nie lubią być na słońcu. Ja jak najbardziej, one są naprawdę łatwe, ukorzeniają się łatwo, półtora miesiąca już powinny być porządnie ukorzenione, ale jeżeli się martwicie tym, że może coś wam się nie udać, to mogę wam też sprzedać taki bardzo fajny, prosty sposób, który używa dużo, dużo ludzi, jeżeli chodzi o sadzonki różne, bo teraz można wziąć Weigela, czyli po polsku to jest krzewuszka, tak? Dużo, dużo krzewów możecie robić teraz, nie tylko hortensje, ale i również i inne. Słuchajcie, możecie kupić taki czy w IK, czy w jakimś takim sklepie, gdzie się kupuje rzeczy do domu, po prostu pudło plastikowe z przykrywką i na przykład w zrobieniu sadzonek, czy do tacek, czy do takich właśnie doniczek P9, które my z Jackiem często wam przedstawiamy, takich kwadratowych doniczek małych. Po tym możecie wstawić to wszystko do tego pudła, podlać, albo podlać wcześniej, żeby one nie stały w wodzie, przykryć przykrywką, tą plastikową, I w takich warunkach to po prostu te hortensje już na 1000% wypuszczą, bo tak jak Jacek mówił wcześniej, one nie będą w ogóle traciły w tym momencie wilgoci, więc będą mogły pobierać wodę przez liście, no bo nie mogą pobierać przez korzenie, których jeszcze nie mają. To jest bardzo ważne. Też tak tą wilgoć. Także to też jest taki fajny sposób na taki domowy propagator. Gdzieś można sobie ustawić nawet w jakimś miejscu i nawet ta suchość powietrza nie będzie na to wpływała.
A ja hortensję rozmnażam, a sporo już ich rozmnożyłem, z sadzonek zdrewniałych i to zbieranych na koniec zimy. Wcale nie na początku zimy, tylko pod koniec zimy, kiedy właśnie idę do takiej hortensji, do hortensji bukietowej i mam ochotę ją przyciąć. I ją przycinam. I po prostu te odcięte pędy tnę na kawałki. Oczywiście muszą mieć węzeł taki, z którego stworzy się korzeń. Muszą mieć węzeł, z którego pójdą liście, z którego pójdą nowe pędy. Więc na takie dwuwęzłowe odcinki. I po prostu wsadzam ciach w taką doniczkę P9 albo w większą nawet czasami doniczkę i gęsto wsadzam, podlewam i na pół roku zapominam o tym. Znaczy oprócz tego, że oczywiście pilnuję, żeby miały wilgotno, tak? Bo to jest podstawa. Ale słuchajcie, albo możecie, nawet jeśli nie macie ochoty w doniczce, to po prostu powsadzajcie ją w ziemię, gdzieś na rozsadniku, czy gdzieś w kawałku ogrodu, gdzie macie, byle ta ziemia nie była przerośnięta innymi roślinami po prostu. Ale kawałek takiej gołej ziemi, który potem wyściółkujecie, powsadzajcie, rozchylcie szpadlem, powsadzajcie te kawałeczki, przydeptajcie lekko, przyklepcie tę glebę i zobaczycie. Uda wam się, może nie 100%, może 75%, a nawet jak 50% się przyjmie, to co to jest? To jest fantastyczna przygoda i fantastyczna nauka właśnie takiego samodzielnego rozmnażania hortensji, czy rozmnażania krzewów. Tak? I potem, jak posadzicie to wiosną, to teraz w lipcu, po tym pół roku, przypomnijcie sobie o tych roślinkach i ewentualnie zastanówcie się, czy nie przesadzić, bo w doniczkach jak są, to już powinno się przesadzać. Te w gruncie mogą zostać do jesieni. Jak stracą liście, to wtedy jest je lepiej przesadzać. Ale te w doniczkach już teraz możecie śmiało przesadzać do pojedynczych doniczek. No to wymaga trochę cierpliwości, bo to nie będzie, że w przyszłym roku pięknie zakwitnie. No to trzeba będzie zaczekać. Za 2 lata, za 3 lata będziecie mieć efekt. Ale bardzo szybko będziecie mieć efekt.
Ale to i ja tak źle z magnoliami, to trzeba czekać 10 lat.
A, to widzisz. Ja tak naprawdę rozmnożyłem sporo swoich hortensji. I jasne, że hortensje nie są drogie. I tak jasne, że hortensje nie są jakieś tam strasznie wyciągające kasę z portfela. Ale ta przyjemność, ta radość, że się stworzyło własną hortensję, że się wysadzonkowało, że się od kawałka patyka sprawiło, doprowadziło do rośliny kwitnącej na rabacie i to pięknie kwitnącej, no to jest coś czego nie da się kupić za żadne radość, po prostu tak. Pieniądze, nie?
Tak, to jest ogromna radość. Ja też uwielbiam rozmnażać rośliny, a oczywiście im bardziej ta roślina jest taka drzewiasta, tym bardziej wydaje się to trudne, więc to jest tym większe osiągnięcie. Wydaje mi się, że takie rośliny jak czy Anabel, czy właściwie wszystkie hortensje też fantastycznie można sobie rozmnażać przez odkłady, prawda?
Tak.
Tylko do tego też trzeba się przygotować troszkę wcześniej, trzeba nagiąć, tak, takie, które są naturalnie, naginają się w dół, powiedzmy pędy, najlepiej je jakimś skoblem przycisnąć do ziemi, można troszkę kubkę usypać, gleby, można pod spodem też troszeczkę ten pęd, że tak powiem, naciąć scyzorykiem, czy jakimś ostrym okulizakiem, jakimś nożem, czy sekatorem i one też w ten sposób puszczą fantastycznie pędy, to też jest taki sposób.
I na samo zakończenie tego odcinka chciałem powiedzieć o jeszcze jednej hortensji, którą ja mam u siebie w ogrodzie kupiłem. Ja wiem, że ona jest bardzo popularna, że ona bije rekordy, chyba w tej chwili można by było tak powiedzieć, rekordy popularności. To jest hortensja no, hybrydowa jednak, tak to nazwijmy. Hortensja Runway Bride, czyli uciekająca panna młoda. To chyba dlatego, że zdobyła medal na Chelsea. Chyba 2 lata temu to było. To stała się taka popularna, bo jak coś dostaje ten golden czy złoty medal, no to natychmiast jest bardzo pożądana w ogrodach. I ta hortensja, ona jest piękna, ona jest do uprawy w pojemnikach. Tak jak mówiłeś, te wszystkie, także bukietowe są przecież do uprawy w pojemnikach hortensje. Tak, ta jest ewidentnie do uprawy w pojemnikach, dlatego że u nas nie przezimuje i należy ją po prostu, jak straci liście, schować, czy to do szklarni, czy to do garażu nieogrzewanego i trzymać. Ale to jest z takich hortensji właśnie, które warto uprawiać w donicy, bo ma przewieszające się pędy w sposób naturalny. Nie tak jak Annabel, bo ma za ciężkie kwiatostany i się te pędy, wiesz, powalają na ziemię. To ta uciekająca panna młoda ma takie przewieszające się pędy. Pięknie wygląda w donicy, jak się przewiesza, tak? I też bardzo pięknie i obficie kwitnie. Widzisz ją? Wygooglałaś sobie?
Tak, tak, jest bardzo piękna. Nie dziwię się, że zdobyła te wszystkie nagrody i jest taka znana. I faktycznie na całym świecie, nie tylko w Chelsea, ale też na całym świecie, prawda, podbiła serca.
Aha. No to już wiemy, tak? Ona też wymaga stanowiska, no, takiego najlepiej by było rozproszonego, ale w cieniu nie będzie kwitła. To od razu wam mówię.
Tak, one nie,
moje doświadczenie
one
z ubiegłego roku mówi, że pomimo tego, że stała w takim, nazwijmy to cieniu, może złe słowo cieniu, w takim świetle rozproszonym przez powojniki, to nie było to pół światło, tylko to był pół cień i ona bardzo słabo kwitła. Miała ładne, zielone pędy, ale słabo kwitła. To jest taka odmiana, która potrzebuje jednak więcej słońca, więcej światła.
To znaczy, tak jest ogólnie z odmianami takimi bardziej wyfikanymi, słuchajcie, ponieważ oczywiście te odmiany to są hodowane rośliny, to są hodowane, czyli hodowca to jest człowiek, który miesza geny, miesza różne cechy rośliny, żeby uzyskać jakąś nową, która się właśnie sprzeda i się spodoba i zdobędzie nagrody. Niemniej jednak robiąc to, bardzo często odchodzi się od takich podstawowych wymagań rośliny oryginalnej, botanicznej, tej rośliny matki, z której potem zrobione były te wszystkie hybrydy, czyli te wszystkie różne inne odmiany. Dlatego wydaje mi się, że faktycznie ze wszystkimi takimi nowościami zawsze trzeba czytać na etykiecie, na jakie to jest stanowisko, chociaż na pewno było napisane, że na półsłoneczne też może być na tym, ja myślę, na tej hortensji, bo wszystkie hortensje...
Tak, półsłoneczne może być, absolutnie tak.
Słuchajcie,
Jeszcze tylko dodam jedną rzecz. Pomimo, że ona jest hybryda i tak jak mówiłaś, to hodowca czyni, ona podobnie jak hortensja ogrodowa będzie kwitła na tych ubiegłorocznych pędach.
Bo to jest od tej hortensji po
Tak, w związku z tym nie przycinamy tych pędów. Przycięte bardzo ładnie się rozkrzewią, ale wówczas, pamiętajcie, ona nie zakwitnie wam na tych pędach jednorocznych, dopiero w przyszłym roku pięknie zakwitnie.
Tak, no to może ja ze swojej strony też dodam osobiście coś. U mnie znowu wzgorzałem rośnie hortensja piłkowana, Hydrangea serrata po łacinie i ona sobie radzi, jej nie trzeba przykrywać na zimę, ma ciekawe kwiaty, może nie takie show off, nie takie wyfikane jak te, o których mówiliśmy przed chwileczką, nie takie ozdobne, ale może właśnie dlatego ta hortensja znalazła miejsce w moim ogrodzie, ona rośnie w ogrodzie leśnym. I na pewno ma za mało tam i wilgoci, i ma tam na pewno za mało materii organicznej, bo rośnie na razie powoli. Może mam nadzieję, że tak jak u ciebie, na razie swoje korzenie, że tak powiem, rozwija. Ale też jak będę właśnie w Polsce niedługo, to będę musiała zadbać o nią bardziej, bo już tam kilka lat rośnie. To jest taka bardziej ciekawa, tak? To jest botaniczna, tak? Bo to jest serrata, więc to nie jest żadna już wyhodowana, że tak powiem, odmiana od niej. Chociaż są odmiany tej piłkowanej, ale taka piłkowana hortensja to jest taka normalna, że tak powiem, botaniczna. No i też warto się w takie coś pobawić, chociaż ona też też pochodzi od tej ogrodowej, tak gdzieś tam z nią spokrewniona gdzieś tam daleko, to ona tą zimę u nas od tej wschodniej strony, czyli zimnej strony przeżywa, nie musimy jej okrywać.
Okej, okay, to na tym kończymy hortensję, na tym kończymy nasz odcinek, chociaż na zakończenie przypomnienie, że zapraszamy do ogrodu Katarzyny w Zgorzałem w każdą sobotę i w każdą niedzielę wakacji pomiędzy godziną 11 a 16. Ogród jest otwarty i serdecznie zapraszamy. No i już zapowiadamy, że 26 lipca, kochani, 26 lipca około godziny 11, jak ogród będzie otwierany, przecierając oczy, wyjdzie z domu Katarzyna Bellingham, która świeżo przyleciała do Polski i będzie z wami w tym ogrodzie do godziny 16 siedziała, gadała, rozmawiała. Patrz, zamęczyć chce ciebie.
Nie, spoko, wiadomo, to ja jestem całkowicie przygotowana na to.
Dobrze, a ja będę Kasię wspierał, tak? Będę jej wstawiał takie zapałki w oczy, żeby jej powieki nie opadały.
Sadzonki.
Więc słuchajcie, no nie wiem, to wyjątkowa okazja, 26 lipca.
Tak, i będzie Jacek, i ja również będę.
Mało, że ja będę, Katarzyna będzie, najważniejsze, że będzie Katarzyna w ogrodzie w Zgorzałem. Wielkie święto, wpadajcie, będziemy imprezować.
Tak jest, będziemy imprezować. Nie mogę się doczekać. Jeszcze ten i następny podcast z Anglii, a potem, jeżeli nie będzie jakichś niespodzianek koronowych, to jestem z wami.
A potem będziemy mogli sobie podać ręce, nie?
Tak.
Nie tylko pomachać, ale także podać ręce.
Dokładnie. Pomacać się sadzonkami.
Wymienić się. Aha, właśnie, mam dla ciebie. Mam
no,
dla
mam
ciebie.
Nadzieję.
Uciekającą pannę młodą mam dla ciebie.
A masz już rozmnożoną? Ty jesteś.
Oczywiście. Oczywiście, kochana, mam dla ciebie uciekającą pannę młodą, no więc wiesz, no mam przygotowane sadzonki dla ciebie, bardzo ładne, bardzo
nie
piękne.
Mogę się doczekać, nie mogę się doczekać, naprawdę nie mogę się doczekać, jestem po prostu uchachana, że w ogóle już niedługo jadę.
W takim razie do usłyszenia w podcaście i do zobaczenia w ogrodzie Katarzyny Bellingham w Zgorzałem.
Do zobaczenia, do usłyszenia, pa pa.